Chwała Bogu, bracia, siostry. Chcielibyśmy jeszcze spojrzeć do Słowa Bożego i zwrócić naszą uwagę na to, co wydarzyło się w swoim czasie w Betlejemie. Czy wiesz, że jest ktoś, kto ciebie kocha? Czy wiesz, że jest wielki, potężny Bóg i Pan, któremu wszystko jest poddane, ale który w swojej wielkiej miłości do ciebie pozostawił swoją chwałę? Przyjął postać sługi i, jak czytamy w Piśmie Świętym, swoje życie oddał za ciebie, abyś ty dzisiaj nie musiał ponosić kary za swoje grzechy, abyś nie musiał umierać, lecz mógł żyć w Jego wiecznej chwale i radości. Pan Jezus powiedział, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem bardzo bogatego człowieka, opływasz najlepsze dostatki, wszystko, czego zapragniesz, masz, obraca się w wysokich sferach, wśród dzieci, które nigdy nie zaznały żadnej krzywdy, żadnej biedy. Jesteś tym, który masz wszystko, który nie znasz, czym jest nędza i bieda. Pewnego dnia gdzieś widzisz, że braka, a ojciec podchodzi i mówi: zobacz, czy nie chciałbyś się zainteresować nim? Czy nie chciałbyś pójść do niego, aby mu pomóc wydostać się z tej sytuacji? Ale to jest człowiek, który doznał krzywdy od takich ludzi jak my. Więc byś musiał na chwilę zrezygnować z tego wszystkiego, co masz. Swojego domu, swojego pięknego samochodu, swoich pieniędzy, swoich ochroniarzy i wziąć łachy jakieś stare i pójść tam do tego miejsca, gdzie on mieszka. Czy zdecydowałby się na to? Ale był ktoś, kto właśnie to uczynił, chociaż nie musiał tego robić. W pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, czytamy Słowo Boże, które mówi coś na ten temat. I wspólnie chciałbym, abyśmy odczytali ten fragment Słowa Bożego. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, od wiersza 7. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas i Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Drodzy, historia narodzenia Jezusa jest historią wielkiej miłości. Miłości, jaką Bóg okazał do człowieka, okazał do ciebie i do mnie. Historia narodzenia Jezusa jest historią wielkiej miłości niepojętej dla człowieka. Miłości przewyższającej wszelki rozum ludzki. Miłości bezinteresownej i bezcennej. Miłości, której nic i nikt nie jest w stanie powstrzymać i ugasić. Chociaż próbowało to wielu, między innymi Herod. Miłości, która trwa wiecznie. Czytaliśmy w tym, objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. W tym objawiła się miłość Boga. Oto Bóg w osobie Syna swojego wstąpił na ziemię, aby nawiązać społeczność ze swoim stworzeniem. Z Tobą, ze mną. Aby objawić nam samego siebie, mówi Słowo Boże. Aby powiedzieć Tobie, jak bardzo Mu na Tobie zależy. Jak bardzo Ciebie kocha. On przyszedł do Ciebie osobiście. Nie posyłał jakichś sług swoich, ale przyszedł sam, by powiedzieć, że nie chce dziś Twojej śmierci. Że ma dla Ciebie nadzieję wspaniałego życia, wspaniałego jutra. On przyszedł powiedzieć, że chce Ciebie wyzwolić z niewoli grzechu i uczynić nowym stworzeniem, o ile tylko Ty Mu na to pozwolisz. Czy Bóg miał jakiekolwiek powody ku temu, żeby tak postąpić? Czy Pan Bóg widział w Tobie czy we mnie cokolwiek, co by zasługiwało na taki Jego krok? Na krok tak wielkiej miłości? Nie. Nic w nas nie było i Pan Bóg nie miał żadnego powodu, żeby to czynić. Jedynym powodem, dla którego to uczynił, to było to, że On jest miłością. A przecież to my Nim gardziliśmy cały czas. Przecież to my od Niego się odwracaliśmy i odwracamy w swoim życiu. To my wciąż lekceważymy Jego słowo. Ale On pomimo tego postanowił jeszcze raz, jak czytamy w liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, w pierwszym i drugim wierszu, jeszcze raz przyjść osobiście teraz do nas, aby powiedzieć, że kocha nas. Aby okazać swoją miłość. Ponieważ jak czytamy, Bóg jest miłością. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. Historia narodzenia, drodzy, Jezusa, historia Jego życia i Jego śmierci uczy nas również tego, że ta miłość wstąpiła na ziemię nie tylko po to, abyśmy o niej mogli opowiadać teraz, mówić, abyśmy mogli to wydarzenie obchodzić w taki huczny, tradycyjny, wesoły sposób, jak to dzisiaj świat czyni. Ale ta historia mówi, że ta miłość wstąpiła na ziemię, aby zamieszkać w Twoim życiu. Aby przemieniać Ciebie na obraz i podobieństwo Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Abyś pewnego dnia, jak czytamy w liście do Koryntian, mógł wraz z Nim zamieszkać w domu w niebie przygotowanym przez Boga. Nie rękoma zbudowanym. Wiecznym. W jaki sposób ta miłość, która stąpiła z nieba na ziemię w Betlejem, może dziś zamieszkać w Twoim życiu? Może dziś wypełnić Ciebie i zmienić Twoje życie. W jaki sposób Ty możesz dziś wejść w sferę tej potężnej miłości i każdego dnia chodzić w niej w swoim codziennym życiu? Biblia mówi, że jedyną drogą do zamieszkania w Bożej miłości, codziennego życia w niej i tego, aby ta miłość wypełniła Ciebie, jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą ma do nas. Czy uwierzyłeś w tą miłość, która stąpiła prawie 2000 lat temu tam w Betlejemie na ziemi? Gdy ta miłość wchodzi do twojego życia, gdy ta miłość zaczyna wypełniać siebie, to zaczyna ona ciebie prowadzić i przemieniać i poświadczać duchowi twemu, że jak czytamy w wierszu 7, że z Boga się narodziłeś i znasz Boga. Gdybyśmy przeprowadzili dzisiaj ankietę i zadali jedno pytanie. Czy miłujesz Boga? Czy kochasz Boga? Czy znasz Boga? Być może i ty, tak jak większość z ankietowanych, odpowiedziałbyś, no oczywiście, ja znam Boga, ja kocham Boga. Skoro tak, to nasuwa się inne pytanie. Jeżeli znasz Boga, jeżeli kochasz Boga, to dlaczego w twoim życiu ciągle brak jedności i pokoju? To dlaczego tak wiele wrogości wypełnia serca tych, którzy kochają Boga? Dlaczego coraz więcej świata w ich życiu, a coraz mniej świętości? Dlaczego coraz więcej ciała w nich, a coraz mniej Ducha Świętego? To jak? Znasz Boga? Kochasz Boga czy nie? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, drodzy, że dzisiaj, tak jak w świecie, tak również i w Kościele, zdewaluowało się pojęcie miłości. Tej miłości, która stąpiła na ziemię. Spójrzmy do Słowa Bożego, co ono mówi na ten temat. Po pierwsze, Bóg mówi, że nie ma w tobie nic dobrego. Ponieważ, jak czytamy w Księdze Jeremiasza w 5 rozdziale, wierszu 25, grzechy twoje pozbawiły ciebie tego, co dobre. Dalej czytamy, że spowodowały, że wszystkie twoje cnoty, a więc zmysły, moralność, czyny, to wszystko, co z ciebie wypływa, wszystkie twoje sprawiedliwości stały się, mówi prorok Izajasz, jak szata splugawiona. A więc i twoja miłość jest nieczysta. Jakżeż więc możesz kochać Boga? Jaką miłością? W rozmowie z pewnym młodzieńcem Jezus powiedział takie słowa. Jest tylko jeden dobry Bóg. Wszystko, co wypływa z twojego grzesznego ciała, z twojego ja, w tym również miłość, jest zepsute. Jest grzeszne, samolubne i nikogo nie obdarzy trwałym szczęściem. Pewnego razu Pan Jezus zwrócił się do otaczających Go słuchaczy, do ludzi, z którymi prowadził dyskusję i powiedział do nich takie słowa. Poznałem was, że nie macie w sobie miłości. Nie kończył na tym, ale dodał jeszcze. Miłości Bożej. Ludzie mają miłość. I Pan Jezus wiedział, że ci, którzy Go otaczali, mieli miłość. Starali się w jakiś sposób tą miłość okazywać i tą miłością żyć. I dlatego Pan Jezus nie powiedział, że nie macie miłości, ponieważ oni ją mieli. Ale ta miłość była ich własną miłością. Była to miłość wypływająca z ich własnego ciała, z ich własnego ja, na której być może i ty dzisiaj próbujesz budować swoje życie, jak też swoją służbę w Kościele, służbę dla Boga. Jednakże ta miłość nic dobrego uczynić nie może i nigdy nic dobrego nie uczyni. Ileż tragedii w życiu ludzi, którzy się kochają. Dlaczego? Jaka to jest miłość? to jest miłość wypływająca z ciała, która jest grzeszna, zepsuta i nie ma żadnej mocy władczej. Pan Bóg w swoim czasie przez proroka Ozeasza w 6 rozdziale, w wierszu 4 powiedział tak. Wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. Taką jest miłość nasza. Miłość wypływająca z naszego ciała. Jest ona zmienna, jest ona niestała, jest ona zależna od uczuć, które dzisiaj są, a jutro ich już nie ma. Która rano nosi na rękach, a wieczorem błotem obrzuca. Ale jest inna miłość. Jest miłość, która objawiła się w Betlejem. Jest to miłość trwała, niezmienna i wieczna. Jest to prawdziwa miłość, która stąpiła z nieba na ziemię w osobie Syna Bożego Jezusa Chrystusa. I tylko wtedy, gdy ta miłość, która stąpiła z nieba, zasiądzie na tronie Twojego, mojego życia, gdy całkowicie zacznie je wypełniać, tylko wtedy poznasz i zrozumiesz, czym jest prawdziwa miłość. Co to znaczy być człowiekiem szczęśliwym? A ta miłość zamieszkuje w życiu człowieka, jak mówi apostoł Paweł, poprzez Ducha Świętego, który nam jest dany. I gdy to zaczyna się dziać w życiu człowieka, wtedy ci, którzy na tą osobę spoglądają, będą mogli poznawać, że należy ona do Jezusa. I zaczną oddawać chwałę Bogu. Czy ludzie, z którymi żyją, poznali, że należysz do Jezusa? Nie po Twoich słowach, ale po miłości, która stąpiła z nieba, by wypełnić całkowicie Twoje życie. Czy poznają, że należysz do Jezusa? I czy oddają Bogu chwałę, widząc Chrystusa w Twoim życiu? Na czym polega życie w tej miłości? Chciałbym zwrócić uwagę na dwa wiersze, które Pan Jezus wypowiada w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale. I w wierszu 37 mówi tak. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. Drodzy, miłość nie jest słowem. Miłość w życiu człowieka jest postawą tego życia wobec Boga i wobec bliźniego. A tą postawę charakteryzuje, obrazuje to słowo, które przed chwilą przeczytaliśmy. I pierwsza rzecz. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Innymi słowy, drodzy, miłość do Boga musi, i jeżeli wypełnia życie człowieka, ta miłość, która stąpiła z nieba, wówczas ona wypełnia każdą cząstkę życia tego człowieka. Każda najmniejsza cząstka Twojego życia, każda Twoja myśl, każde Twoje pragnienie, jeżeli ta miłość wypełnia Twoje życie, będzie zawsze przesiąknięta tą miłością, miłością do Boga. Bóg będzie wtedy jedynym Twoim pragnieniem. Bóg będzie jedyną Twoją tęsknotą. Bóg będzie jedyną Twoją radością. Bóg będzie jedyną rozkoszą Twojego życia. Jeżeli będziesz miłował, czy miłujesz ojca, czy matkę, syna, czy córkę, czy cokolwiek bardziej od Boga, jeżeli ważniejszym dla Ciebie w Twoim życiu, od życia w posłuszeństwie woli Bogu, są Twoje własne pragnienia, czy może inne osoby, to możesz być pewien, że Twoje życie nie jest oparte na miłości i wypełnione miłością, która stąpiła z nieba na ziemię, tam w Betlejemie. I nie jesteś godzien nazywać się dzieckiem Bożym. Są to słowa, które Jezus wypowiada. Drodzy, pragnieniem oblubienicy, rozmiłowanej swym oblubieńcu, jest nieustanne przebywanie swoim oblubieńcem. Jest rozkoszowanie się Jego obecnością. Jest chodzenie z Nim, tak jak czynił to Henoch. Czytamy, pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą, upajać Twoją miłością bardziej niż winę. Oto co czyni ta wielka, potężna miłość, która objawiła się człowiekowi, która stąpiła z nieba. Czy ta miłość dzisiaj wypełnia Twoje, moje życie? Jak w praktyczny sposób mogę wyrażać swoją miłość do Boga? Do Boga, którego fizycznie nie widzę, z którym fizycznie nie mogę przebywać. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, wierszu 3 czytamy: na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Pewien człowiek wierzący kiedyś powiedział: ja jestem wyzwolonym człowiekiem w Bogu przez Chrystusa. Mnie żadne prawo, żadne przykazania już nie obowiązują. Jakaż wielka herezja. Na czym polega miłość do Boga? W jaki sposób, fizyczny sposób mogę tą miłość pokazać komuś? Biblia mówi, że miłość do Boga polega na przestrzeganiu Jego przykazań. Padają różne pytania w związku z tym. Czym jest to przestrzeganie przykazań? Chciałbym tutaj podkreślić, drodzy, że ta miłość do Boga, wyrażająca się w przestrzeganiu przykazań, wyraża się w uznaniu autorytetu Słowa Bożego i całkowitego poddania swojego życia w posłuszeństwo temu autorytetowi. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze. Oto jest uznanie autorytetu Słowa Bożego. Oto jest oddanie swego życia pod panowanie miłości, która objawiła się nam, grzesznym ludziom. I czasami pada pytanie. Niektórzy ludzie mówią: no tak, mamy przestrzegać przykazania, ale jakie, które przykazania mam przestrzegać? I tutaj się zaczyna. Wielu chrześcijan zaczyna selekcjonować Boże Słowo, Boże przykazania, Boże prawo. I powiadają: to było 2000 lat temu powiedziane, dzisiaj już nie jest ważne. Wtedy była inna kultura, to słowo nie jest ważne. Dla mnie odpowiada to, które mówi, że będę ci błogosławił, będzie ci się powodziło w polu, w mieście, w domu. Będziesz bogaty. O co tu chodzi? W ten sposób zaczynamy negować Boże prawo. Zaczynamy podważać autorytet miłości, która objawiła się nam. I dajemy dowód, że ta miłość nie mieszka w naszym życiu i nie ma dla nas żadnej wartości. Pan Bóg, mówiąc o przestrzeganiu przykazań, nie mówi o przestrzeganiu jakichś konkretnych przykazań, ale mówi o przestrzeganiu swojego całego słowa. Ostrzega też przed odrzucaniem jakiegokolwiek słowa, czy też dodawaniem do niego swoich nauk. I w pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale, wierszu 7, czytamy słowa, które może w inny sposób przedstawiają to z 5 rozdziału. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które usłyszeliście. Biblia, mówiąc o przykazaniu, mówi o Bożym Słowie. Nie o jednym przykazaniu, ale mówi o całym Bożym Słowie, gdyż całe Pismo przez Boga jest natchnione. Dziś jest wielu chrześcijan śpiewających i mówiących, że kochają Boga, że kochają Jezusa. Ale chrześcijan, których w tym samym czasie serca przepełnione są złością, przepełnione są gniewem, zarozumiałością, którzy w swoim życiu ponad posłuszeństwo Słowu Bożemu stawiają swoje własne pragnienia, przyjemności. Którzy, jak mówi Pan Jezus, umiłowali ten świat i łudę bogactwa bardziej od Jego Słowa. Dla których cenniejszą rzeczą staje się zachowanie przyjaźni z człowiekiem, aniżeli z Bogiem. A to pokazuje, że ci ludzie, choćby byli najwspanialszymi chrześcijanami, choćby czynili najlepsze rzeczy, których my nigdy nie będziemy w stanie uczynić, oni nigdy nie poznali miłości, która stąpiła z nieba. Albo poznawszy ją, odeszli od niej i poszli swoją drogą. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale Pan Jezus wypowiada takie słowa. Czytamy w wierszu 23. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Jeżeli nie przestrzega Słowa Bożego, Pan Jezus mówi, nie masz miłości Jego w swoim życiu. Nie żyjesz tej miłości i nie jesteś tą miłością prowadzony. Drugi aspekt życia w miłości jest przedstawiony w wierszu 39 z 22 rozdziału Mateusza. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Drodzy, drugim praktycznym sposobem wyrażania miłości do Boga jest miłość bliźniego swego. Jednak brak poznania miłości, która stąpiła na ziemię, brak właściwego zrozumienia tej miłości prowadzi również do wypaczenia Bożej miłości w naszych relacjach z innymi ludźmi. Spotykam chrześcijan miłujących całym sercem tych, którzy ich miłują. Tych, którzy akceptują ich poglądy, ich prawdy, ich sposób prowadzenia życia i służby w Kościele, lecz okazujących pogardę dla tych, którzy mają inne od nich zdanie. Którzy odważają się ich z tego powodu upomnieć. Spotykam chrześcijan, którzy w duchu źle pojętej miłości do bliźniego zaczynają się angażować w ich grzeszne życie. Jak ktoś powiedział, że najlepszym sposobem dotarcia z Ewangelią do pijaka jest pójście z nim do knajpy i wypicie z nim piwa. Spotykam chrześcijan, którzy zaczynają bardziej cenić społeczność z niewierzącymi od społeczności z dziećmi Bożymi. Spotykam chrześcijan pełnych zazdrości, urazy, gniewu, oczekujących przebaczenia od innych, lecz samych odrzucających okazywanie przebaczenia tym, którzy potrzebują go od nas. Czym wyraża się ta Boża miłość, ta miłość, która stąpiła w Betlejemie do bliźniego? Biblia mówi, ta miłość nie zazdrości. Nie jest chyłpliwa, nie szuka swego. W pokorze uważa innych za wyższych od siebie. Jest jednakowo usposobiona do wszystkich. Zawsze pierwsza wyciąga dłoń do drugiej osoby, by przebaczyć i pojednać się. Nie oddaje złem za złe. Nakarmi i napoi głodnego i spragnionego nieprzyjaciela. Ale też nigdy nie zaakceptuje i nie pochwali grzechu. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, czytamy w wierszu trzecim słowo takie. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Ta miłość, która stąpiła z nieba na ziemię. I po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. W czwartym rozdziale tego listu czytaliśmy słowa, które chciałbym powtórzyć w wierszu 20 i 21. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. I kończąc, chciałbym zadać pytanie. Jaka miłość dzisiaj wypełnia Twoje i moje życie? Czy jest to miłość, która stąpiła z nieba na ziemię w osobie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa? Czy jest to miłość wypływająca z Twojego grzesznego ja, z Twojego ciała? Jaka miłość wypełnia dziś Twoje serce? Mędrcy pewnego dnia przyszli do ubogiego żłobu. Tam było małe dziecię. I przynieśli wspaniałe prezenty. Wiecie, i tutaj dwie rzeczy chciałbym podkreślić. Jakżeż bardzo kochamy ludzi, którzy przynoszą nam złoto, kadzidło i mirrę. Jakżeż bardzo się cieszymy, gdy znajdujemy pod choinką prezenty. Nie tylko dzieci, ale i my dorośli. Wiecie, jaka to jest miłość? To jest miłość nasza, wypływająca z naszego grzesznego ja, która nie ma żadnej mocy, by przemieniać życie nasze, by upodabniać nas do Chrystusa. Ale jest inna miłość, która przychodzi i mówi, oto dla Ciebie mój dar. Oto dla Ciebie, Boże, oddaję moje życie. Oto całe moje serce, moje myśli, pragnienia chcę oddać pod Twoją kontrolę, aby Twoja miłość je wypełniała i przemieniała na obraz i podobieństwo Syna Twego. Oto przychodzę do kogoś i mówię, oto mój dar dla Ciebie, ponieważ Bóg mnie umiłował i ja Ciebie miłuję. Ja Tobie chcę dać to, co posiadam. Ja pragnę, abyś i Ty był szczęśliwy. Niech te słowa pomogą nam wejrzeć, drodzy, nasze serce. I wspominając narodzenie Jezusa w Betlejemie, spójrzmy na to trochę inaczej. Zobaczmy, że to Boża miłość stąpiła na ziemię. Czy ta miłość dziś wypełnia Twoje serce? Jeżeli nie, oto ten, który stąpił na ziemię, który miłuje Ciebie i mnie, chce być może na nowo, a może po raz pierwszy wypełnić Ciebie całkowicie tą potężną, przemieniającą życie miłością. Miłością, która zaprowadzi Ciebie do wspaniałej chwały w niebie, do domu zbudowanego nie rękoma ludzkimi, wiecznego, przygotowanego przez Boga. Amen. Powstańmy do modlitwy.